Storybox przedstawia Bogna Ziembicka, Wenecjanka, Panie na Koborowie. Czytają
Lena Szymszajner
i Krzysztof Plewakosz-Szczerbiński. Znowu śniła mu się Rosja. Pola i lasy pokryte oślepiająco białym śniegiem, a nad nimi ognista kula słońca, które świeciło jasno, ale nie grzało wcale. W powietrzu wirowały drobinki lodu, błyszczące jak brylanty i raniące twarz jak igły. Wijąca się po horyzont pstra kolumna przypominała karnawałowy pochód przebierańców, w którym w jego śnie obok ludzi szły kościotrupy. Tak zresztą było w Rosji. Życie nieustannie mieszało się tam ze śmiercią. Ludzie szli prędko, prawie jakby biegli na wyścigi. Krew żywiej krążyła wtedy w żyłach i mróz nie mógł tak śmiało sobie poczynać, malując najpierw na czerwono, a potem na sino zapadłe twarze. Lecz jeszcze większą podnietą była chęć wydostania się z tej nieskrojonej na ludzką miarę ziemi, w której bezkresie człowiek czuł się maleńki jak mrówka. Kto przysiadł na chwilę, żeby odpocząć, albo idąc nagle zaczynał się zataczać jak pijany, by w końcu osunąć się na ziemię, był zgubiony. Ciała tych, którzy padli w marszu lub w potyczkach, odarte z odzienia, odcinały się od śniegu innym odcieniem bieli. Z daleka przypominały stada owiec odpoczywających na lodowych łąkach. Wstrząsnął się, choć noc była parna, i podciągnął prześcieradło aż do brody. Zamknął oczy, lecz sen nie przychodził.
Muszę poprosić Gastona, żeby porozmawiał z jej mężem, pomyślała Jegle, patrząc na posiniaczone uda młodej kobiety. W tym samym momencie przypomniała sobie, że Gaston nie żyje i serce boleśnie jej się ścisnęło. Źle się czujesz, mamina? Szepnęła Gabriela. Pobladłaś. To nic, córeczko. Jegle udało się uśmiechnąć. Pomóżmy się ubrać pani Marceli, dodała sięgając po gorset. Jak świat światem, żaden lekarz nie widział nagiej pacjentki, szczególnie jej grzesznego podbrzusza. Gaston często powtarzał, że jego okiem jest palec wskazujący. Gdy się uczył w paryskiej szkole medycznej, ćwiczył na sztucznych niewieścich miednicach zrobionych ze skóry i kości, na lalkach z wosku i zbalsamowanych zwłokach niemowląt. A jego profesor wycinał w brukwi kształt przypominający ujście macicy, by studenci mogli trenować swój palec. Dobrze jednak wiedzieli, że do osiągnięcia biegłości potrzebują żywego kobiecego ciała. Chodzili więc do prostytutek, które pozwalały się oglądać i obmacywać, albo zapuszczali się do dzielnic nędzy, dawali parę groszy brudnym akuszerkom chodzącym od domu do domu z krzesłem porodowym i asystowali przy rodzeniu się dzieci biedaków. Gaston, nawet gdy był już wziętym lekarzem, często jeździł do takich dzielnic, by pomagać, kiedy akuszerki sobie nie radziły, i nie brał ani grosza. Zawsze za to zostawiał parę ludwików na jedzenie. Większość dobrze urodzonych kobiet wolała umrzeć, niż wydać swe łono na pastwę wzroku lekarza. A nawet jeśli by chciałby wybrać życie za cenę obnażenia się, to miały matki, teściowe i mężów, którzy nie wyobrażali sobie, że przyzwoita kobieta może się rozebrać przed obcym mężczyzną. Dlatego Gaston takim podziwem darzył panią Matyldę Colbert. Po tragedii, jaką była strata pierwszego dziecka, które źle ułożone zakleszczyło się w jej łonie i urodziło się martwe, mimo wysiłków lekarza pracującego ile sił, na ślepo, pod piernatem, szlafrokiem i koszulą nocną, powiedziała do męża: Gaston Laval sprowadził na ten świat dziesiątki zdrowych dzieci i ma młodą żonę, więc dobrze wie, jak wygląda kobieta. Nie zobaczy tu niczego, czego wcześniej by nie widział. Jeśli chcesz, mój drogi, mieć dziedzica, pozwól mu czynić wszystko, co trzeba, tak jakbym była Ewą, a on Adamem, na którego pomoc nasza pramatka musiała się zdać. Nie było wszak nikogo innego na całym Bożym świecie. Jegle podziwiała biegłość Gastona, który potrafił badać kobiety na ślepo i wydobywać zdrowe noworodki spod zwałów pościeli i ubrań. Sama jednak nie miała zamiaru stosować się do tego uświęconego zwyczaju. Mówiła: jestem kobietą, wiem, jak wygląda niewieście ciało. I żądała, by przy badaniu nie towarzyszyła nawet zaufana pokojówka, o mężu nie wspominając.